Pragnąłbym przeczytać z listu świętego Jakuba pierwsze 4 wiersze i 12. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie 12 pokoleniom rozproszonym w świecie. Radujcie się w pełni, moi bracia, gdy spadną na was różne doświadczenia. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Czyżby to było możliwe, żeby to takim doskonałym, bez żadnych braków? I 12 wiersz mówi: błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Zaczyna Jakub od takiego wielkiego słowa: doskonały. Ale w naszym polskim znaczeniu doskonały to znaczy taki bez zarzutu, jakby bezgrzeszny, święty w 100%, ale to nie o to chodzi. Doskonały w biblijnym znaczeniu to jest taki, no, na przykład ktoś ma śrubę przykręcić i wszystkie klucze nie pasują. Idzie gdzieś na rynek, szuka, znalazł taki. Przyszedł, a suje, jak mówimy po polsku, jak ulał. To jest doskonały klucz, który pasuje. Doskonały człowiek to ten, który jest takim, jakim Bóg go zamierzał, żeby był. Żeby to był człowiek taki, jak też mający jakieś braki i tak dalej, ale właśnie pasujący, odpowiedni, w pełni. Jakub, wiele razy mówi się, że brat pański, brat Pana Jezusa, był zwierzchnikiem zboru w Jerozolimie. Tak. I właśnie on mówi, że do doskonałości przechodzi się przez różne próby. Ale najpierw powiada, bracia moi, żeby być doskonałym, to trzeba być bratem i siostrą. Trzeba być w Bożej rodzinie, trzeba być w społeczności. Boża rodzina, jakiś zbór gdzieś tu był taki, Boża rodzina. Tak? Jak mu się tam powodzi? Boża rodzina. Proszę? Ktoś tu jest z Bożej rodziny? Nie ma. To szkoda. Proszę? Jak to może być? Kto śmiał naruszyć życie Bożej rodziny? Przecież to grzechem wielkim jest, żeby dom Boży zburzyć. To jest niemożliwe. Możliwe? Oj, niedobrze. W liście do Koryntian wyznacie ten tekst, który mówi. 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego... Oj, brzydkie słowo. Tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest bowiem święta, a wy nią jesteście, a wy jesteście takimi świątyniami. Wy jesteście świątynią Bożą. Teraz świątynia to nie budynek. Teraz świątynia to ludzie. Ta świątynia jest ruchoma. Ta świątynia jest ruchoma. Tego zniszczy Bóg. Ojej, to takie. Zdaje się, że Bóg tylko kocha, tylko przyjmuje. Niektórzy myślą, że możesz żyć jak chcesz. A jak przed śmiercią zrożysz rączki i powiesz, Panie Boże, przepraszam, to Cię Bóg przyjmie i tak dalej. Oj, Pismo Święte mówi wiele razy, w wielu miejscach, że wtedy to nic nie pomoże. Kiedyś z jednego zboru jakiś lider wyprowadził tam 14 czy 15 młodych ludzi do innego kościoła, ale to zawsze tak jest. Jak część odchodzi, to potem część do świata idzie. I potem przyszedł, mówi, przepraszam. Przepraszam? Przyprowadź tych 14. O nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe? Nic mu nie powiedziałem, ale pomyślałem sobie, jeżeli to jest niemożliwe, to chyba i twoje przepraszam jest niemożliwe. Nie wolno igrać, jak to się mówi, ze świątynią Bożą. Nie wolno. Bracia moi i siostry, wy jesteście świątynią Boga. Wy jesteście. Żeby wzrastać w wierze, żeby być doskonałym, to trzeba być niewolnikiem. Tutaj ten tekst Jakuba zaczyna się: Jakub, sługa Boga. Ja mam w przekładzie ekumenicznym odnośnik. Możliwe jest też tłumaczenie niewolnik. Sługa, niewolnik Boga. Tak, patrzcie, mógłby napisać Jakub, brat Pana Jezusa, biskup zboru w Jerozolimie i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, Jakub, niewolnik Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Taka postawa właśnie charakteryzuje tego człowieka. Jeżeli chcesz być doskonałym, to trzeba być niewolnikiem Pana Jezusa Chrystusa. Tak. Wiele tekstów, nie przytaczam, ale wiele tekstów mówi o tym oddaniu, o tej służbie Panu Jezusowi, o tym poświęceniu. Jeżeli chcemy być doskonali, to oczekujmy, że nasza wiara będzie doświadczana. Że nasza wiara będzie doświadczana. Nie taka wiara, jak na początku była, ale coraz szersza, głębsza, coraz bliższa Panu Bogu i Panu Jezusowi. Radujcie się w pełni, bracia moi i siostry, gdy spadną na was różne doświadczenia. Czy wam to przyszło kiedyś na myśl? Oj, złamałem nogę, chwała Panu, tak? Ho. Wtedy to nie myśl, nie mam tego. Tak. Radujcie się, gdy spadną, jak tam macie w swoich przekładach, niektórych było, gdy wpadacie. To tak jak zimą na ślizgawicy tego. Póki się obejrzysz, już leżysz. Raptem raptem. Radujcie się. Ja zawsze mówię, w naszym życiu było takie wydarzenie, kiedy nasze dzieci były jeszcze małe i tak siedzieliśmy przy stole, przy śniadaniu i raptem nasz synek 2-letni czy 3-letni spadł ze stołka, stracił przytomność i zaczął się trząść. O, nie było co robić. Żona wzięła go do innego pokoju, a on się trzęsie. Pobiegła do sąsiadki, bo ona jest pielęgniarką. Ona, no co, pogotowie zaraz. Po jakimś czasie przyjechało pogotowie. Żona pojechała z nim do szpitala, a ja tak zostałem przy zastawionym stole, przy śniadaniu. Jeść się odechciało oczywiście. I sobie przypomniałem, no tak, mówiłeś innym, dziękujcie za wszystko. A mnie do głowy nie przychodzi, żeby podziękować. Jak to? No ale przemagając się, poszedłem do innego pokoju, pochyliłem kolana i mówię, Panie Boże, bardzo mi trudno, ale dziękuję Ci za to, co się stało. Proszę tylko, żeby naszemu synkowi nic się nie stało, żeby nie było jakichś skutków ubocznych tej choroby. Pobył on kilka dni w szpitalu, wrócił. Teraz nasz synek ma już 48 lat. Ma żonę, 4 dzieci, ale objawy ani razu się nie pojawiły. Ani razu. I mam nadzieję, że się nie pojawią. Ja podziękowałem, a Pan Bóg dotrzymał słowa. Tak, ale to jest trudna sprawa. To jest trudna sprawa. Nagle, ni stąd, ni zowąd, nagle czasem przychodzą takie doświadczenia. To są próby. Inne tłumaczenie kiedyś mówiło pokusy, ale to są próby. Tak. Radujcie się w pełni, bracia moje i siostry, gdy spadną na was różne doświadczenia. Doświadczenia mogą być różne, różnego rodzaju. Czy to w rodzinie, czy gdziekolwiek, czy w osobistym życiu. Różne doświadczenia. Tak. Ale radujcie się. To dziwne słowo, no nie? W takiej sytuacji. Tak. Dlatego, że my patrzymy na to, co się dzieje. A Pan Bóg chce, żebyśmy patrzyli na skutki. Jakie skutki to są z tego się rodzą. Wiecie przecież, że z wypróbowania waszej wiary rodzi się wytrwałość. Wiecie? Na pewno? Chyba nie wszyscy wiemy. Wiecie. Wytrwałość zaś niech się przejawia w doskonałym dziele, abyście byli doskonali, nienaganni, bez żadnych braków. Czyżby to tak mogło być, żeby tak bez żadnych braków być? Tak. Bez żadnych braków. Doskonałość prowadzi do dzieła pełnego, doskonałego. I tu 12 wiersz mówi: błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Nasza wiara wymaga doświadczenia, wypróbowania. Jak pięknie jest, gdy ktoś do końca jest wierzący i nie załamuje się. I nie załamuje się. Jak w swoim liście Piotr powiada 1:7. Aby wystawiona na próbę wasza wiara okazała się cenniejsza od niszczalnego złota, próbowanego w ogniu na sławę, cześć, chwałę przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wasza wiara jest wystawiona na próbę, tak jak przetopione złoto, czy w ogóle i te wszystkie rdzy odpadają. Tak. Czy ktoś z was widział płot taki metaloplastyka, taki piękny, kwiaty nawet, tak? Widzieliście? Tak sobie myślę, jak ktoś chciał taki płot ładny wystawić, kupił oczywiście pręty żelazne, postawił gdzieś tam w szopie, w kącie. I wyobraźmy sobie, że ten pręt był żywy, myślący. I tak sobie myślał, ale dobry gospodarz postawił nas tu w cieple. Tak nam tu ładnie, ależ pięknie jest z innymi prętami. A potem gospodarz przyszedł, wziął ten pręt, rozpalił ognisko, a pręt mówi, no nie wygłupiaj się, chyba nie włożysz nas tutaj do tego ogniska. Tak, a on włożył, ojej, jakiż ty okropny jesteś, co ty robisz? Jak mogłeś, taki dobry człowiek? A potem jeszcze wziął młot, zaczął walić w ten pręt. No i oczywiście straszne było narzekanie. A potem jeszcze szczypcami zaczął wyginać i tak dalej. Tak, to tak wyobrażam sobie. Tak. A potem z tego powstał, tych prętów, powstał ładny płot, no nie? Powstał ładny płot. Tak. Bo my czasem patrzymy na proces. A Pan Bóg chce widzieć rezultat. Rezultat. Jaki jest skutek tego? Oczywiście w Piśmie Świętym mamy obraz garncarza. W Starym Testamencie księdze Jeremiasza. Garncarz ma gliny, kawał i robi z tego różne naczynia. Kręci, kręci, rozwala się naczynie. Dlaczego? Bo kamieni pełno w glinie. Żwiru, trzeba powyrzucać to wszystko. Powyrzucać. Czasem się udaje, a czasem nie. Kiedyś był pogrzeb takiego wierzącego człowieka, tam chwalono jego wiarę, jego wierność. A potem po pogrzebie jeden z uczestników mówi, a wie pan, to ciekawe, 20 lat pracowałem z nim razem w jednej firmie, i nie wiedziałem, że on jest wierzący. Smutne to, nie? Kawał gliny na początku i kawał gliny na końcu. No, może to surowe zbyt określenie. Może miał dzieci, może wiarę przekazał swoim dzieciom. Jakie to smutne, że rodzice swoim dzieciom czasem tak wyjdzie, że nie przekazują swojej wiary. Kiedy jeszcze były małe, żeby chodziły do kościoła. Myśmy z moją żoną zawsze prowadzili dzieci wszystkie i na wieczorowe nabożeństwa, i na dzienne. Modliliśmy się przy obiedzie i przy śniadaniu, przez wszystkich posiłkach głośno, żeby dzieci się wiedziały. Robiliśmy spotkanie chociaż raz na tydzień wieczorem, takie króciutkie, żeby zapytać dzieci, może źle postąpiłem, może obraziłem, to przepraszamy i tak dalej. Wysyłaliśmy nasze dzieci na różne kolonie, na różne zjazdy. Bo żona kiedyś mówiła, słuchaj, musimy coś robić, żeby nasze dzieci były wierzące. I robiliśmy wszystko, żeby nasze dzieci były wierzące. I są. I mam nadzieję, że przekażą swoją wiarę swoim dzieciom też. Tak. Trzeba tego pilnować. Jechaliśmy tutaj do tego Sarbinowa. Też wzięliśmy Ewangelię, bo nasz zięć drukuje. Wzięliśmy kilka Ewangelii i tym, którzy udzielali zabiegów, rozmowa była, dawaliśmy Ewangelię. Pani taka daje Ewangelię. Ojej, Ewangelia, mówi. Aż przycisnęła mnie, pocałowała w policzek. Tak. A wczoraj znowu przyszła, mówi, proszę pana, prawie nie zginęłam na ulicy. Samochody jakoś tego nie zauważyłem. Cud się stał. Ja mówię, wie pani, pani chętnie przyjęła Ewangelię, to Pan Jezus, Pan Bóg panią zachował. Jak pani będzie czytała, to jeszcze większe cuda będą się działy w pani życiu. Tak? Trzeba tego. O, ja wierzę w Pana Jezusa i Maria tym płaszczem tego. Ja mu nie, Maria to nie, bo ona zwykłą kobietą jest, ale Pan Jezus, tak. Nie wiemy, co tam będzie, ale jeden pojechał aż gdzieś tam daleko, ten, kto udzielał tych zabiegów, mówi, będę jechał daleko podróży, to będę czytał. Tak. Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczenie. Bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Błogosławiony to znaczy, inne tłumaczenia mówią, szczęśliwy. Tak jak ten pierwszy psalm, błogosławiony człowiek i tak dalej. To szczęśliwy człowiek. Próba. Teraz czas epidemii był. Tak zawsze boimy się czasem zapukać do kogo, bo po co pan przyszedł? A teraz w czasie epidemii można zapukać i zapytać, czy czasem pan czegoś nie potrzebuje państwu, bo to jest akurat okazja dobra. I można porozmawiać. Tak. Pan Bóg patrzy na skutek. A my patrzymy oczywiście na proces. I ten proces czasem jest dosyć trudny. Szczególnie nam, ewangelicznie wierzącym ludziom, w takim kraju jak nasz. Jesteśmy mniejszością i dlatego nieraz trudno jest nam, ale nie zamykajmy się w sobie. Bądźmy ludźmi odważnymi i starajmy się wydawać świadectwo o Panu Jezusie. Bądźmy przyjaciółmi przede wszystkim. Jest tak zwana ewangelizacja przez przyjaźń. Pewne wierzące na małżeństwo przyjaźniło się ze swoimi sąsiadami. Nic nie mówiło o Panu Jezusie, nic. Ale pomagali, starali się, robili co mogli, byli przyjaciółmi. Aż pewnego dnia ta żona tego niewierzącego, powiedzmy, małżeństwa mówi: słuchajcie, podobno wychodzicie do jakiegoś kościoła. Czy moglibyśmy z wami pójść razem? Patrzcie, wielkie odkrycie. Wielkie odkrycie. Tak bywa. Także doświadczenie wiary i błogosławiony człowiek, który znosi, te doświadczenia są różnorodne, różnorodne. Chorujemy na starość, a nie tylko na starość. Chorujemy, cierpimy, czujemy się samotni, osamotnieni. Także są takie trudności, które są próbą. Jeżeli ci jest trudno, jeżeli zachorujesz, czyli ci cierpisz, to patrz na krzyż Jezusa Chrystusa i módl się. Wtedy będzie ci lżej. Wtedy będzie ci lżej. Życzyłbym sobie i wam, abyśmy przechodzili próby nasze i doświadczenia z Bożą pomocą i Bożym błogosławieństwem. Powstańmy, chciałbym się pomodlić. O dobry Panie Boże, dziękuję Ci serdecznie za zebranych tutaj braci moich i siostry moje, i dzieci, i młodzież, dobry Panie. Dziękuję Ci, że jeszcze raz mogliśmy tu być i może pożegnać się na zawsze. Błogosław, dobry Panie, i sprawa, żeby zbór ten był światłością w tym mieście, w Twoim sąsiedztwie. Żebyśmy starzejąc się i chorując, czy cierpiąc, nie załamywali się, ale ufnie patrzyli w przyszłość. Ale dobry Panie, te próby czasem są takie dotkliwe i takie nagle, że nieraz tracimy pamięć i tracimy cierpliwość i mamy pretensje do Ciebie, że nie troszczysz się o nas, a Ty doświadczasz. Dobry Boże, proszę Cię serdecznie, aby każdy z tu zebranych był Twoim wiernym świadkiem, doświadczał Twojej pomocy, radości i pociechy. Tobie cześć i chwała niech będzie, dobry Panie, za te wiele lat naśladowania Ciebie. Błogosław te dzieci, które są w szkółce, dobry Panie. Jakże cieszę się, że rodzice dbają o swoje dzieci i przyprowadzają je i modlą się w ich obecności, ponieważ dzieci chcą widzieć wiarę swoich rodziców. Twoja łaska i dobroć, dobry Panie, niech ich prowadzi i posila. W imieniu Jezusa Chrystusa bądź z każdym z nas, pocieszaj, prowadź i błogosław. Amen.